Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Książki mówiące o wartościach i świadectwa to pozycje, po które najchętniej ostatnio sięgają czytelnicy. O tym, co i dlaczego czytamy oraz o przygotowaniach do trzeciego kiermaszu wydawców katolickich w Katowicach rozmawiać będę z księdzem Krystianem Kukowką. Magazyn zakończy czwartkowa rubryka o historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. 17 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Z nami w studiu ksiądz Krystian Kukowka, dyrektor wydawnictwa Księgarnia Świętego Jacka w Katowicach. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Wydawnictwo jest współorganizatorem ważnej imprezy na rynku wydawców katolickich. Jest to trzeci kiermasz wydawców, który odbędzie się w Katowicach. Początek 31 maja. Co to za inicjatywa? Trzeci raz, czyli się przyjęła.
Mam taką cichą nadzieję, że tak. 3 lata temu wpadliśmy na pomysł razem ze Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich, by ten region, którym mieszka ponad 5 milionów ludzi, nie był kojarzony jedynie z obrazem zamykanych kopalń, po bojowiskach, po hutach, hałdach, ale to przecież też coraz to większe środowisko akademickie, naukowe, twórcze. Mówimy o Śląsku i dlatego próbujemy od 3 lat organizować kiermasz wydawców katolickich, czyli zapoznać naszą publiczność, mieszkańców Śląska z ofertą wydawców z całej Polski. W tym roku po raz pierwszy jeszcze będzie to poszerzone o wydawców niekonfesyjnych. Mamy nadzieję, że katowicki Spodek, bo tam będzie zorganizowana 3. edycja tego kiermaszu, przyciągnie także wielu ludzi ze zwykłej ciekawości. A to na początek może wystarczyć, żeby tę ciekawość zaspokoić dobrą treścią.
Po pierwszym spotkaniu były kolejne, czyli były jakieś owoce. Stwierdziliście, że warto.
Jest zainteresowanie. Kiedy robiliśmy go już po raz drugi, widzieliśmy, że przyszli ci sami ludzie. Średnio odwiedziło ten kiermasz w ubiegłym roku ponad 3000 osób. Może ktoś powiedzieć, kto organizuje duże imprezy targowe, to bardzo niewiele. Ale dla porównania powiem, warszawskie targi książki katolickiej odwiedza około 8000, więc jak na 2 edycje to całkiem niezły wynik. Mamy nadzieję, że tegoroczna spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem, bo to zainteresowanie jest. Przychodzą rodzice, przychodzą młodzi ludzie, przychodzą poszukujący odpowiedzi na skądinąd proste, ale ważne pytania i mam nadzieję, że większość wydawców, którzy swoją ofertę przedstawiają na tego typu imprezach, na te pytania próbują znaleźć odpowiedź.
Jak taki kiermasz będzie wyglądał? Bo to nie będą tylko stoiska z książkami, prawda?
Mamy wielką nadzieję, że zainteresują też Państwa odwiedzających nasze stoiska, także imprezy towarzyszące. Będzie się dużo działo. Będą występy dla dzieci, dla młodzieży, będą spotkania autorskie. Więc ten kontakt czytelnik-autor, czytelnik-wydawca będzie o wiele żywszy niż tylko w zwyczajnej księgarni.
Kto z autorów zapowiedział swój udział w kiermaszu?
Księgarnia Świętego Jacka zaprosiła księdza profesora Jerzego Szymika. On tam będzie do dyspozycji swoich czytelników i myślę, że to dla wszystkich Ślązaków już jest wystarczającym anonsem. Mamy nadzieję, że będzie też ojciec Leon Knabit i wiele innych osób. Zobaczymy.
Powiedział ksiądz, że po raz pierwszy będą także przedstawiciele wydawnictw niekonfesyjnych. Skąd taki pomysł? Dlaczego?
Powiem tak, żeby to nie zabrzmiało zarozumiale. Zostaliśmy poproszeni do współpracy z firmą świecką, która organizuje targi, bo zauważyli, że 2 razy dzieje się coś z książką w Katowicach, mówimy takim żargonem, i chcieli się w to włączyć. Zauważyli nas, co nam bardzo schlebia, i postanowili wykorzystać tę okazję, skoro już po raz drugi z udanym skutkiem ludzie szukają książki, chcą spotykać się z wydawcami, z autorami, to czemu tego nie poszerzyć o ofertę jeszcze szerszą? Cieszy nas to, zobaczymy, czy ten mariaż to będzie rozwiązanie najszczęśliwsze, więc tegoroczny kiermasz będzie wraz z pierwszymi targami książki w Katowicach Silesia Book.
Ile ksiądz w ciągu roku czyta książek dla przyjemności, nie z obowiązku?
Niewiele, przyznam szczerze powiedziawszy, choć może odpowiem inaczej. Wszystkie czytam z przyjemnością, zwłaszcza te, które wydaje Księgarnia Świętego Jacka, bo myślę, że to też jest odpowiedź na pytanie o misję, jaką mamy. My chcemy w sposób w miarę niemęczący mówić o rzeczach bardzo ważnych i wtedy jest sukces chyba murowany. Natomiast żadna treść, która będzie strasznie podana w odstraszającej formie, nie będzie nas interesowała, bo będzie nas nużyła, czasem będziemy się jej bać. Przez formę, myślę, wielkie treści mają szansę do nas dotrzeć.
Ale pierwsza część odpowiedzi była niewiele w sumie. Chodziło mi o to, że no jednak Polacy dużo nie czytają. Czy coś się poprawia?
No statystyki są tutaj bezlitosne i między innymi jakąś odpowiedzią czy próbą zaradzenia tej sytuacji jest organizowanie jakiejkolwiek imprezy mającej na celu zwrócenie uwagi ludzi na książkę. Książka to jest dobra okazja na prezent. Książka to jest dobry przyjaciel w podróży. To jest o wiele ciekawszy partner na wieczór niż na przykład, nie wiem, jakiś niekoniecznie ambitny serial czy film. Jednym słowem, wszystkie te akcje, które gdzieś tam uwagę naszą i państwa zwracają w stronę książki, myślę, że są konieczne i potrzebne i chwała tym wszystkim, którzy je podejmują. Ja z wielkim zainteresowaniem zawsze śledzę te wszystkie akcje, nie wiem, cała Polska czyta dzieciom, przy różnego rodzaju zaangażowania autorów, autorytetów właśnie w sprawę czytelnictwa. To jest wielka sprawa. Jeśli przestaniemy czytać, jeśli książka będzie sprowadzona tylko do funkcji, nie wiem, podręcznika w szkole, to myślę, że stracimy coś bardzo cennego i będziemy strasznie mało wrażliwym społeczeństwem, bo okradniemy samych siebie z wyobraźni, którą buduje książka, z wrażliwości, którą rozbudowuje. Nie chciałbym żyć w takim społeczeństwie, które w ogóle nie czyta.
W księdza w wydawnictwie, co się najlepiej czyta?
Jakimś wielkim sukcesem są książki, które przypominają o rzeczach najważniejszych. Szlagierem jest książka Radykalni Marcina Jakimowicza o ludziach, którzy nawrócili się z powrotem na wiarę, którą utracili wskutek akurat życia w tak zwanym showbiznesie, rockowcy. To książka księdza Stefana Czermińskiego, tylko dla łajdaków, która mówi językiem prostym o wielkiej wartości sakramentów, o życiu z wiary. Więc jednym słowem, książki wydawałoby się, że trudne. Książki, które mówią o wartościach największych, tych, których na przykład, nie wiem, Europa zaczyna się wstydzić i nie chce wpisać ich w preambułę. Te książki szukane są i są czytane.
Czy tą książką jest też dość tej zabawy, którą ksiądz przyniósł do studia?
Tak, pozwoliłem sobie zaprezentować państwu książkę niemieckiego dziennikarza Petera Hane. Ponad 1 000 000 egzemplarzy sprzedanej książki w samych Niemczech w ciągu 2 lat. Ona w oryginale nazywa się Schluss mit Lustig, koniec tej zabawy, żarty się skończyły. To jest taki idiom, który zwraca naszą uwagę, że nie ma żartu, że trzeba wziąć się do roboty, a troszkę rozwijając, trzeba wrócić do wartości. I autor właśnie o tym mówi, że biada nam wszystkim, biada wielkim Niemcom, bo gdzieś tam zostały zapomniane wartości najbardziej podstawowe, w tym wiara, wierność, uczciwość, pracowitość, sumienność, patriotyzm. Jednym słowem, te filary, na których no, nasi ojcowie i praojcowie budowali nasze narody. My od nich odchodzimy w imię przyjemności. Stwarza takie pojęcie społeczeństwa przyjemności, że jeśli będziemy tylko społeczeństwem przyjemności, zginiemy i czeka nas bardzo marny los. To książka, którą ktoś mi powiedział, znowu nas będziesz nią chłostał. Ja chcę być chłostany takimi książkami, bo one mi przypominają, że naprawdę warto, że warto być uczciwym, choćby na pozór wszyscy brali łapówki, że warto być prawdomównym, choćby tej prawdy trzeba było wszędzie już szukać z kagankiem w ciągu dnia. Że to naprawdę warto żyć wartościami, bo jeśli od nich odejdziemy, no to co to za życie?
A o czym według księdza mówi ten paradoks? No odchodzimy od wartości, prawda? Negujemy je, wyrzekamy się ich, a po takie książki no jednak sięgamy. Czyli
bo
co?
Ja myślę, że to odejście, ono jest jakąś taką swoistą może modą, którzy mówią poprawnością polityczną. Te czasy są takie, wielu powiada. Trzeba być na dzisiejsze czasy. Ale w gruncie rzeczy tylko wartości wymagające są dziś brane pod uwagę. Nie wiem, może przesadzę, ale zakony o podwyższonej regule cieszą się powołaniami. Czyli szukamy jednak wymagania. Przypominają mi się słowa Jana Pawła II, że wymagajcie od siebie, nawet gdyby wszyscy już przestali od was wymagać. I myślę, że wielu czytelników, to dowodzi sprzedaż tej książki w Niemczech, chce od siebie wymagać, ale potrzebują w tych czasach, które nie lansują wartości, drogowskazów, które o tych wartościach będą przypominały i w stronę których będą nas kierowały.
Kolejna książka, którą ksiądz przyniósł do studia, nosi intrygujący tytuł Noc spowiednika.
To najbardziej znany czeski ksiądz, ksiądz Tomasz Halik. On mówi w gruncie rzeczy o tym samym, że coś się skończyło, że skończyło się myślenie w kategoriach przyjemności, że trzeba znów wrócić do wartości. Jego wykład, jego rekolekcje są tym cenniejsze, że gdzieś tam wewnątrz czuje się wielką tajemnicę dojrzałych spowiedzi, które skłoniły autora do tego, by znów zwrócić naszą uwagę, że jeśli wiara, to naprawdę porządna, że to nie może być tylko tradycja, to nie może być jakaś deklaracja, za którą nie stoi nic, ale to musi być życie z wiary. I ksiądz Tomasz Halik znów nam próbuje zwrócić uwagę, że nasze życie jest w naszych rękach, że to w gruncie rzeczy od nas zależy, czy będziemy dojrzali, czy jakoś powierzchowni, czy płytcy. Mam nadzieję, że te książki pomogą nam wybrać i że to będzie zawsze wybór w stronę dojrzałości.
A kto je powinien przeczytać?
Myślę, że każdy. O dziwo, moja mama stwierdziła, że książkę tego niemieckiego dziennikarza powinien przeczytać każdy rodzic. Mhm. Że daje to jakąś perspektywę, jakieś spojrzenie, że trzeba gdzieś tam ponad przyjemnością zobaczyć też rzeczy o wiele ważniejsze. Więc bardzo mnie to zdziwiło, że taka rekomendacja, co jest dla mnie jakimś szczególnie cennym zdaniem. 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy w Niemczech też rekomenduje tę książkę, że czytają właściwie każdy. Każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie, bo ta książka mówi o życiu współczesnym. To nie jest historia gdzieś tam o wykopaliskach, zarezerwowana dla wąskiego grona zainteresowanych, ale każdy, kto chce świadomie żyć, powinien tę książkę przeczytać.
Ta książka Noc Spowiednika to jest jak gdyby spojrzenie na świat za kratek konfesjonału.
Trochę tak, przy czym trzeba tutaj od razu wyjaśnić, tu nie ma żadnej zdrady tajemnicy spowiedzi, żeby nie było niedomówień. O tym autor w sposób szczególny na samym początku tej książki jasno stawia sprawę, że to doświadczenie spowiednika pomaga mu jedynie wyciągać wnioski właśnie o dojrzałą wiarę, o życie bogate Bogiem, o to, co naprawdę wartościowe.
Dojrzała wiara to także modlitwa. Ostatnia z pozycji, którą ksiądz przyniósł, to jest mszał wakacyjny z czytaniami. No to szczególnie skierowana jest do kapłanów.
Tak, to taka cenna, myślę, pomoc.
Wspaniałe wydanie, bo malutkie.
Taki jest zamysł w ogóle, żeby ta księga liturgiczna powstała. Zbliża się czas wyjazdów wakacyjnych.
A dlaczego tylko wakacyjny?
Bo takie jest zapotrzebowanie. Od czerwca do października pełne, kompletne formularze z czytaniami obejmujące wszystkie lata liturgiczne. Cenna pomoc dla wszystkich tych, którzy wyjeżdżają poza swój kościół, poza swoją kaplicę, gdzieś tam podróżują, pielgrzymują czy urlopują, mogą wziąć wygodną pozycję. Zrobiliśmy to na podstawie małego mszalika, który księgarnia świętego Jacka wydaje od lat. To taki jak gdyby wyciąg wakacyjny, ale myślę, że każdego księdza ta księga liturgiczna powinna zainteresować i ucieszyć.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że trzeci kiermasz wydawców katolickich odbędzie się w Katowicach od 31 maja do 2 czerwca. Gdzie?
W katowickim Spodku.
A na to spotkanie zaprasza
ksiądz Krystian Kukowka, dyrektor księgarni świętego Jacka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Prymasostwo w Warszawie. Na dzień przed wyjazdem kardynała Sapiehy z Rzymu, 4 marca 1946 roku, papież podjął decyzję o mianowaniu kardynała Chlonda arcybiskupem warszawskim i arcybiskupem gnieźnieńskim. Tym samym miała ulec rozwiązaniu unia personalna między archidiecezją poznańską i gnieźnieńską, a w jej miejsce miała powstać unia personalna warszawsko-gnieźnieńska. Kardynał Chląd miał zostać, po wieloletnim wakacie, ordynariuszem warszawskim, pozostając także ordynariuszem gnieźnieńskim. To posunięcie sprawiło, że godność prymasa Polski uzyskała dodatkowe wzmocnienie. Decyzja papieska miała też na uwadze obsadzenie Warszawy doświadczonym biskupem, w celu odbudowy bardzo zniszczonych struktur duszpasterskich oraz w celu prowadzenia niełatwych rozmów z władzami. Nowym ordynariuszem poznańskim został dotychczasowy biskup pomocniczy Walenty Dymek, który został też wyniesiony do godności arcybiskupa. Kardynał Chląd skierował do papieża pismo w tej sprawie jeszcze latem 1945 roku. Nominacja dla kardynała Chlonda i biskupa Dymka była częścią szerszego procesu wyłaniania nowych kandydatów na biskupów dla diecezji polskich. Kwestia ta z pewnością była przedmiotem rozmów prymasa w Rzymie w grudniu 1945 roku i kardynała Sapiehy w lutym 1946. Zważywszy na poważne utrudnienia w komunikacji z Polską, był to proces złożony i długi. Sprawa nominacji nowych biskupów była tematem rozmowy, o jaką arcybiskup Tardini poprosił ambasadora Papę 15 kwietnia 1946 roku. Watykański hierarcha poinformował polskiego ambasadora o projekcie stworzenia unii personalnej między archidiecezją gnieźnieńską i poznańską. Rozwiązanie to jednak miało mieć charakter tymczasowy, zważywszy na bardzo trudną sytuację w kraju i stopień zniszczenia Warszawy. Tardini wyjaśnił jednocześnie, że powyższa koncepcja mieści się w ramach prawnych konkordatu z 1925 roku. Dodał, że rząd w Warszawie w żaden sposób nie może się sprzeciwić temu rozwiązaniu, gdyż jednostronnie wypowiedział konkordat. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie ambasadora przyznał, że rozmowa ma charakter oficjalnego poinformowania rządu polskiego w Londynie o planowanych nominacjach zgodnie z artykułem 11 konkordatu i uzyskanie jego nihil obstat. Nazajutrz Papę przekazał informację do Londynu, wyrażając opinię, że nowa koncepcja prymasostwa nie budzi w aktualnych warunkach zastrzeżeń. Podkreślił, że Stolica Apostolska w żaden sposób nie uzgadniała nominacji z rządem warszawskim, lecz dokonała jej autonomicznie. Co więcej, nominację konsultowała z rządem na uchodźstwie, co dla ambasadora było bardzo ważnym znakiem potwierdzenia przez Watykan jego pozycji jako przedstawiciela prawowitego rządu polskiego. Kilka dni później, 24 kwietnia 1946 roku, Papę telegrafował do Londynu. Sekretariat stanu zwrócił się dziś do mnie o zgodę pana prezydenta, w myśl artykułu 11 konkordatu, na nominację księdza Stefana Wyszyńskiego na biskupa lubelskiego oraz księdza Jana Stepy na biskupa tarnowskiego. Zebrane opinie są korzystne. Dwa dni później ambasador informował o zamiarze mianowania dotychczasowego biskupa pomocniczego w Łomży Zakrzewskiego biskupem płockim oraz administratora apostolskiego w Sandomierzu Lorka ordynariuszem tejże diecezji. 1 maja przyszła z Londynu odpowiedź, że władze państwowe nie zgłaszają zastrzeżeń do zamierzonych nominacji biskupów. W kolejnych tygodniach zapadały następne decyzje o nominacjach biskupich. Oprócz wspomnianych powyżej nominacji, nowym biskupem siedleckim został ksiądz Ignacy Świrski, a ordynariuszem chełmińskim ksiądz Kazimierz Kowalski. Warszawa uzyskała dwóch nowych biskupów pomocniczych, Wacława Majewskiego i Zygmunta Choromańskiego. Biskupem pomocniczym we Włocławku został natomiast ksiądz Franciszek Korszyński. Jak pisał ambasador Papę 18 lipca w raporcie do Londynu, ze względu na trudności natury technicznej poszczególne kandydatury zostały wysunięte przez księdza kardynała Chlonda na podstawie udzielonych mu przez Stolicę Apostolską nadzwyczajnych pełnomocnictw i z listy kandydatów zaaprobowanych uprzednio przez Watykan. Wymienione wyżej nominacje należy przyjąć z pełnym uznaniem i zadowoleniem, zarówno ponieważ przez obsadzanie wakujących diecezji kładzie się kres sytuacji szczególnie niekorzystnej dla rozwoju życia religijnego w Polsce, jak też i dlatego, że nowo mianowani biskupi są przeważnie wybitnymi jednostkami, których patriotyczne stanowisko w czasie okupacji niemieckiej i rosyjskiej zyskało im ogólny szacunek. Ambasador oceniał dalej, że zerwanie konkordatu przez rząd warszawski okazało się korzystne dla Watykanu, bowiem miał całkowicie wolną rękę przy nominacji nowych biskupów. Jeżeli chodzi o prawowity rząd Rzeczpospolitej, pisał dalej Papę, to w każdym razie pozory konsultacji zostały zachowane dzięki zabiegom ambasady. W opinii ambasadora stosunki między Stolicą Apostolską a rządem warszawskim znalazły się w martwym punkcie. Natomiast przybliżył się moment rozpoczęcia prześladowania Kościoła w Polsce. Ostatnio dokonane nominacje pomyślane były jako wzmocnienie wewnętrznej struktury Kościoła polskiego przed spodziewaną rozgrywką. Podczas następnego spotkania będziemy mówić o wyjeździe drugiego korpusu z Włoch i pożegnaniu generała Andersa z Piusem XII.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.